między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś chciałbym przypomnieć o unikatowym dokumencie z Kalisza, świadectwie tolerancji religijnej w XIII-wiecznej Polsce. A chyba nadal nie jest on wystarczająco dobrze znany, a jeśli w ogóle przewijał się ostatnio, to w niebudzących dobre skojarzenia doniesieniach medialnych. Zupełnie niesłusznie. Odwiedzimy także, podobnie jak przed tygodniem, Niepokalanów, związany oczywiście z ojcem Maksymilianem Marią Kolbe. Będzie także rozmowa z kapłanem z Gniezna. Uwaga, Gniezna na Białorusi. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca.
To był dokument regulujący polsko-żydowskie relacje. Pierwszy taki na polskich ziemiach. W 1264 roku książę Bolesław Pobożny przypieczętował akt, który był respektowany przez kolejne stulecia. W tym roku mija 760 lat od nadania statutu kaliskiego. świadectwa tolerancji XIII-wiecznej Polski, o zapisach statutu, a także o tym, dlaczego tak mało o nim wiemy, opowiada w rozmowie z Danutą Sękiewicz pełnomocnik prezydenta do spraw wielokulturowego dziedzictwa Kalisza Zbigniew Judasz.
Statut Kaliski to był dokument, który te 760 lat temu został nadany przez księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu i regulował na wielu płaszczyznach relacje pomiędzy chrześcijanami a Żydami w księstwie wielkopolskim w tamtym okresie. Dokument jest bardzo istotny i ważny, przede wszystkim ze względu na to, że jest to jeden z pierwszych dokumentów, chyba pierwszy dokument na ziemiach polskich, których regulował prawa mniejszości narodowej i religijnej. Pod tym kątem, patrząc na ten dokument, wydaje mi się, że jest to taka perła, którą trzymamy głęboko schowaną w szafie i nie wykorzystujemy tego potencjału. Dlatego, że ten dokument dużo mówi o podejściu Polaków od zarania dziejów, od początku państwa polskiego zorganizowanego w królestwo, od początku chrześcijaństwa. Dokument, który jest dokumentem tolerancyjnym, dokument, który reguluje prawa i porządkuje jakby te relacje chrześcijańsko-żydowskie. Według mnie potencjał tego dokumentu jest niesamowity. 10 lat temu w mieście była obchodzona okrągła rocznica i znalazłem taki artykuł w izraelskiej gazecie Haaretz, który mówi o tym, że dokument kaliski był pierwowzorem obecnej karty praw człowieka. Wielu specjalistów wypowiada się bardzo pochlebnie o tej myśli tolerancyjnej, pochodzącej według nas z czasów ciemnych, tak, średniowiecza. No, mamy takie skojarzenie z tym okresem. A jednak już te 760 lat temu ktoś mówił o tym, że nie można nikogo zmusić do zmiany wiary, że nie można niszczyć jego cmentarza. Dzisiaj ciągle mamy z tym problem. Chociaż latamy w kosmos i mamy niesamowite technologie. To pokazuje, jak ten dokument był światły, jak oddawał jakiś proces myślenia o otwartości, o przyjmowaniu innych ludzi. Z czego, jest na to tysiące dowodów, Polska przez te wszystkie wieki słynęła. Więc mamy w rękach taki dokument o niesamowitym znaczeniu. Coś, z czego powinniśmy być dumni jako Polacy. Często pośród wielu zarzutów o właśnie brak tolerancji. Powinniśmy być z tego dokumentu dumni, powinniśmy o tym dokumencie mówić, powinniśmy się nim chwalić.
No właśnie, dzisiaj Kaliszanie wiedzą o zapisach tego dokumentu. Jaka jest świadomość mieszkańców na temat statutu kaliskiego?
Myślę, że ona ciągle jest niewielka. Ja myślę, że ona jest w ogóle ciągle niewielka, dlatego że próbowałem znaleźć jakąś książkę, jakieś naukowe opracowanie w Polsce dotyczące statutu kaliskiego, jaki miał wpływ, jak to w ogóle wyglądało, ja na tą chwilę nie znalazłem. Są pojedyncze artykuły, są różnego rodzaju wykłady, natomiast nie mamy jakby żadnego takiego opracowania na temat dokumentu, który uważam, że jest bardzo istotny i bardzo ważny.
Pan prowadził swoje własne badania i swoje własne analizy tego dokumentu. Czy jest coś, o czym powinien każdy Kaliszanin albo każdy Polak wiedzieć, co jest zapisane w tym dokumencie, a zmienia optykę i zmienia jakby świadomość tamtych czasów? Albo jest coś, co no, jest dziś zaskakujące bardzo, jak na umysły średniowieczne, które mogły takie zapisy wprowadzić?
Na podstawie tego, co udało mi się znaleźć i zgromadzić jakieś informacje, no to jest kilka takich istotnych elementów. No po pierwsze to, że wydaje mi się, że dość łatwo jest obalić mit spiskowej teorii, która często wiązana jest z narodem żydowskim, bo wynika jakby z takich rzeczy, które udało mi się znaleźć i poczytać, że ten statut dotyczył bardzo pragmatycznych rzeczy. No w takim najprostszym ujęciu Żydzi dysponowali technologią, pomysłami biznesowymi, możliwościami biznesowymi, którzy nie dysponowali Polacy i najzwyczajniej w świecie byli potrzebni królowi. Mamy czasy, w których odchodzi się od handlu wymiennego, towar za towar. Potrzebny jest pieniądz w obrocie, który jest w stanie wartościować ten towar w inny sposób niż tylko, nie wiem, worek ziemniaków za worek ziemniaków. A Żydzi dysponują technologią, która pozwala bić monety. Zresztą pierwsze monety znalezione na terenach Kalisza właśnie mają z jednej strony informację o królu, a z drugiej strony o żydowskim rzemieślniku, który te monety wyrabia. Mamy zapis, który mówi o tym, że Żydzi mogą dotykać się wszystkich towarów i wszystkie towary kupować, co oznacza, że wcześniej był z tym problem. Czyli chrześcijanie nie chcieli sprzedawać Żydom. Jest jednym punktem zapis ówczesnego, wydaje mi się, papieża, wydaje mi się, że to był Innocenty IV, który mówi o tym, że Żydów nie można posądzać o picie krwi, bo fundamentalnie Żydzi nie spożywają żadnej krwi, nawet zwierzęcej. To jest jeden z fundamentalnych rzeczy, czy coś jest w tym fundamencie koszerne, czyli ubój rytualny, który też wraca u nas obecnie w historii o kwestię też gospodarczą. gospodarcze notabene.
Dokument jest aktualny dziś bardziej niż nam się wydaje.
No myślę, że tak. No i on rzuca to nowe jakby też światło. Dotyka praktycznie trzech obszarów, bo dotyka obszaru biznesowego, dotyka tego obszaru religijnego, no i takiej prozy życia. Nie można rzucać kamieniami na szkołę żydowską, albo nie można zmuszać żydowskiego dziecka na siłę do zmiany jego wiary.
Ale w tym dokumencie zawarte są także obowiązki Żydów wynikające z tego porozumienia.
Tak, no są też, jest płacenie podatków, podlegają bezpośrednio królowi lub jego wojewodzie i te ich podatki trafiają bezpośrednio do skarbca, są zmuszeni zapłacić za ziemię pod swój cmentarz, więc jakby te rzeczy działają w obie strony. To nie jest jednostronny dokument, który tylko i wyłącznie jakby zapewnia prawa, a reguluje też te wszystkie kwestie sporne, sądowe, kwestie rozliczeń, kwestie pożyczania pieniędzy, którymi chrześcijanie się wcześniej nie zajmowali, a te pieniądze no, były potrzebne w tamtym czasie też do inwestowania, do prowadzenia wojen, do wielu innych rzeczy, więc jakby no, pragmatyka w 100%.
Dziś oryginalnego dokumentu nie ma kopii, mamy tylko reprint z pięknymi ilustracjami Szyka, wydany początkiem 20.
Po odzyskaniu niepodległości.
Po odzyskaniu niepodległości.
To był powód wydania jakby i podkreślenie Polski, która była przez wszystkie lata krajem wielokulturowym, krajem otwartym i od których no co najmniej te 800 lat Żydzi funkcjonowali. Więc Artur Szyk chciał w ten sposób też przypomnieć nowo powstającemu krajowi, no, że ma tutaj taką społeczność, która była przez tyle lat i żeby też została ujęta w tym nowo tworzonym kraju.
Ja
aby żyć siebie samego trzeba dać.
Pięćsetlecie istnienia obchodzi w tym roku niewielka parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z Gniezna na Białorusi. W minionym tygodniu proboszcz parafii ksiądz Roman Jełowczyk przyjechał do naszego wielkopolskiego Gniezna, aby między innymi nawiązać współpracę z tutejszą parafią świętego Michała. Gniezno, a właściwie wymawiane po białorusku Chniezno, było polską miejscowością jeszcze do końca II wojny światowej. Obecnie leży w granicach Białorusi. Jak wygląda życie polskich katolików na Białorusi? Z proboszczem rozmawiał Rafał Muniak.
11 sierpnia tego roku przeżywaliśmy wielki jubileusz świątyni parafialnej 500-lecia.
Czyli od 500 lat co najmniej jest już Gniezno także na Białorusi, tak?
Tak, w większości mieszkańcy polskiego pochodzenia, katolicy, co niedzielę uczestniczył na mszy świętej mniej więcej do setki osób.
Ilu was tam mieszka właśnie w Gnieźnie?
W samej miejscowości jest 480 osób. Jest także szkoła średnia i jest szpital. I wiem, że według kroniki parafialnej 1937 roku parafia w Gnieźnie liczyła 3700 wiernych.
A wiecie, skąd taka nazwa w ogóle?
Wszystko kojarzy się z tymi legendami, wszystko wskazuje, że to jest Gniazdo.
Czyli tak samo jak tutaj, to tak. Nasze Gniezno, tak. Wielkopolskie. I jak się żyje w tym białoruskim Gnieźnie?
Ostatnie 3 lata bardzo prędko wymiera wieś, położona blisko miasta, która liczy 43 tysiące osób. Ta wieś nasza zostanie, bo to jest bardzo bliskie połączenie z tym wielkim miastem. Współczuję wielu osobom, ciężko żyje się, bo jest wielki deficyt pracy. Ludzie pracują, ale zarobki mają małe, dlatego wielu ludzi średniego wieku jadą za granicę, żeby być pracownikami, kierowcami ciężarówek.
A jak się żyje katolikom na Białorusi?
Zawsze katolik niesie krzyż codzienny. Dlatego wszystko, co zależy, na przykład utrzymanie kościoła, to wiąże się z pewną ofiarą, modlitwą, pracą.
Czy państwo białoruskie pomaga w utrzymaniu kościołów, powiedzmy parafii, czy nie?
Na dzień dzisiejszy nie przeszkadza tak mocno. Jakoś istniejemy, mamy wyrobione dokumenty, że własność kościoła jest własnością parafialną.
A co z księżmi?
Wielu księży, którzy w 20 roku lajkowali albo przesyłali jakąś wiadomość związaną z polityką, to zostali ukarani mandatem wynoszącym gdzieś, nie wiem, na przykład 1500 białoruskich rubli, no około na przykład 300 dolarów. Ja tutaj taki konkretny. Zostali ukarani przez zabranie komórek. I niektórzy z nich do 15 dni musieli odsiedzieć w więzieniu.
Czyli po prostu są restrykcje, tak?
Tak.
Przez władzę.
Są przede wszystkim, przeżywam za jednego kaplana, który w minionym roku uczestniczył w Mińsku na zaproszenie konsula w Święcie Niepodległości na dzień dzisiejszy znajduje się w więzieniu.
No, czyli no, sytuacja nie jest łatwa na Białorusi.
Nie jest.
Obchodziliście 500-lecie parafii i co w związku z tym się działo? W jaki sposób to uczciliście?
Miałem zamiar zaprosić gości, przede wszystkim sympatyków i rodaków, którzy są tego samego wierowyznania, jakoś związane z tym miastem, no z tej miejscowością, z tym kościołem. Przede wszystkim, żeby przynajmniej zanoszona była modlitwa w Gnieźnie.
Ksiądz tutaj chce nawiązać współpracę, tak, z parafiami w Gnieźnie Wielkopolskim.
W naszym kraju, gdy zbliżał się taki jubileusz wielki, to chciałem, żeby cały rejon, cały powiat wolkowyski, żeby wszyscy zgromadzili się w Gniezno. I gdy mówiąc o frekwencji uczestnictwa w tym jubileuszu, na ile wierzyć tym starszym ludziom, takiej frekwencji no, nie było nawet 35 lat temu, kiedy otwierano kościół, kiedy 34 lata temu był kościół konsekrowany, wyświęcony.
Bo wcześniej kościół był zamknięty?
Zamknięty przez 28 lat. Po śmierci w 1961 roku umarł ostatni kapłan, dziekan wolkowyski, ksiądz Edward Ciechanowski.
A kazania w jakim języku się tam wygłasza, właśnie w kościele, po polsku czy białorusku?
Za 8 lat w Gnieźnie nie odprawiłem ani jednej mszy w języku białoruskim.
Czyli wszystko po polsku?
Tak, wszystko po polsku.
Czyli jest tam, powiedzmy, silna grupa Polaków, tak? Znaczy osób, które jeszcze pamiętają język i kulturę.
Pielęgnują nadal kulturę, język, tradycję. Przekazują.
No właśnie, czego by ksiądz oczekiwał tutaj od parafii w Gnieźnie Wielkopolskim?
Dobrych, przyjaznych kontaktów, wzajemnej współpracy, modlitewnej pomocy i przede wszystkim takich ludzkich, życzliwych.
A potrzebna jest waszym parafianom właśnie taka pomoc materialna też? Bo często Wielkopolanie jeżdżą też z pomocą do Polonii właśnie na Ukrainie czy na Litwie.
Na pewno nigdy dobra książka nie zaszkodzi katolikom. Mamy miejscową gazetkę Słowo Życia, zawsze chętnie zabierają ze sobą tą gazetkę do przeczytania i na przykład poznać początki chrześcijaństwa, poznać prymasowskie miasto, to jest wielki zaszczyt dla wielu ludzi.
Spotyka się ksiądz z prymasem podczas tej podróży tutaj?
No, miałem szczęście, wielki zaszczyt witać prymasa i bardzo gościnnie przyjął. Jestem wdzięczny. No, przyjechałem tylko odwdzięczyć się słowami, uściśnięciem ręki i przede wszystkim modlitwą za tych dobrodziei, ofiarodawców, tych ludzi, którzy no, wspierają nasz kościół.
Szukać odwagi, by odnaleźć moje nowe ja.
Tydzień temu odwiedzaliśmy z mikrofonem klasztor w Niepokalanowie. Dziś druga część opowieści. Beata Sylwestrzak była między innymi w pokoju, w którym niemieccy naziści aresztowali świętego Maksymiliana Marię Kolbe. W sierpniu Kościół katolicki wspomina męczennika, który zginął w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
Tutaj się z Maksymilian przyjeżdża 9 grudnia. Zostaje oczywiście Niepokalanów zdewastowany, zamknięty. Część klasztoru stacjonuje oddział niemiecki.
Ojciec Krzysztof Maria Flis, franciszkanin z Niepokalanowa, nominowany na redaktora naczelnego Rycerza Niepokalanej.
Klasztor się otwiera bardzo mocno na uchodźców wojennych, którzy tutaj tą drogą Warszawy w kierunku na Poznań uciekają ze stolicy w jedną, zresztą w drugą stronę, więc schronienie znajduje około 1500 Żydów z Wielkopolski. Są bardzo ciepło przyjęci.
Czy osoby z Wielkopolski właśnie przeżyły i może wspominały jakoś ojca Maksymiliana?
Czy z tej grupy 1500 tego nie wiem, natomiast kiedy byli zabierani stąd, to jest takie świadectwo, że do ojca Maksymiliana przyszła grupa z tych właśnie Żydów, którzy wtedy byli, tych właśnie wielkopolskich, przyszli do niego, ofiarowali mu jakąś tam sumę pieniędzy, dali ją ojcu Maksymilianowi, żeby on odprawił taką przeświętą dziękczynną za to, że oni byli tutaj tak dobrze przyjęci.
Ojciec Maksymilian zawsze braci przyjmował. Ta cela była otwarta, można było tutaj przyjść do niego i bracia w zasadzie traktowali go jak ojca. Teraz nie wejdziemy tymi drzwiami, tylko zostały tam z boku zrobione drzwi. To wejdziemy tutaj tędy. Tu właśnie mamy rzeczy, które należały do ojca Maksymiliana, których używał, prawda? Manipularz i taka część stroju liturgicznego, stuła, kapelusz. Tych rzeczy mamy sporo, nie wszystkie są tutaj, niektóre są w archiwum też. Pióro, globus, telefon, miska, lampka. Oryginalne biurko, przy którym siedział i pisał ojciec Maksymilian. Taka szafka z przegródkami różnymi na jakieś listy, jako korespondencja. Mamy tutaj bardzo proste, takie bardzo proste metalowe łóżko. Materac przykryty kocem, inicjały napisane OMK, czyli ojciec Maksymilian Kolbe. Tutaj nad tym łóżkiem są dwa obrazy, serce Pana Jezusa i dalej też drugi obrazek, Pan Jezus ubiczowany i cierniem okoronowany, który idzie na Golgotę. To jest miejsce jego uświęcenia, pracy, no i początku drogi krzyżowej można, ojca Maksymiliana.
A jak wyglądały te ostatnie chwile drogi krzyżowej świętego Maksymiliana Kolbe?
Cieszę się, że mogę o tym powiedzieć tutaj właśnie, w ta niewielka cela, gdzieś mniej więcej 3 metry na 4, która jest takim jedną wielką relikwią. Te ostatnie chwile wyglądały w ten sposób, że pod koniec lipca, na początku sierpnia, nie wiemy dokładnie kiedy, ucieka jeden z więźniów z tego bloku, gdzie mieszka ojciec Maksymilian. Wieczorem, kiedy więźniowie przychodzą z pracy, są liczeni, okazuje się, że nie ma wszystkich, że jednego brakuje, więc wszyscy muszą stać. Przez wiele godzin stać na baczność, nie można się ruszyć. Ludzie ogromnie wyczerpani, bez jedzenia, bez picia, muszą stać i czekać. Więźniowie następnego dnia w tym ogromnym słońcu mdleją, padają, są bici, są zabierani stamtąd, ci, którzy już nie mają siły. Okazuje się, że więzień się nie znajduje. To Niemcy postanowili zastosować tą karę, okrutną karę odpowiedzialności zbiorowej, czyli za jednego 10 innych poszło na śmierć, tak żeby też zniechęcić do ucieczki. Wyglądało to w ten sposób, że wicekomendant obozu, Hans Fritsch, wraz z osobami, które mu towarzyszyły, przechodził przed poszczególnymi szeregami. Ci więźniowie stali w szeregach i jak przeszedł przed jednym szeregiem, to potem oni dawali kilka kroków do przodu. On przechodził znowu przed następnym. Wybrał 10. Przeszedł też przed ojcem Maksymilianem, jego nie wybrał. I kiedy wychodzi ostatni więzień, Franciszek Gajowniczek, no i według różnych zeznań, jedni mówią, że on westchnął, inni, że może krzyknął. Powiedział coś takiego mniej więcej, moja żona, moje dzieci.
Nagle z innego szeregu wychodzi ktoś, okazało się, że to jest ojciec Maksymilian. Czyli wychodzi z szeregu, to znaczy, że zrobił coś, co było absolutnie, zupełnie, surowo zabronione. A on wychodzi, odważnie podchodzi do wicekomendanta i mówi do niego po niemiecku. Wicekomendant pyta się, czego chce ta polska świnia. Na co ojciec Maksymilian odpowiada, chcę pójść za niego na śmierć. Na co Niemiec pyta, dlaczego chce pan pójść za niego na śmierć. Na co ojciec Maksymilian mówi, że ja jestem już stary i moje życie nie jest już nikomu potrzebne, a on ma żonę i dzieci. No i pyta się potem, kim pan jest. Ojciec Maksymilian mówi, że jestem księdzem katolickim. Chwila ogromnej konsternacji i Niemiec, wicekomendant, zgadza się. I ojciec Maksymilian trafia do tej grupy 10. Idą tam na piętro, tam zostają rozebrani do naga wszyscy. Schodzą na dół do tego bunkra budowego, do tej celi i zostaje ona zamknięta. W całej tej piwnicy tego bloku dokonuje się rzecz nadzwyczajna. Jeden z więźniów zeznaje, czułem się tam jak w kościele, ponieważ ponieważ ojciec Maksymilian rozpoczyna modlitwę, rozpoczyna śpiew. On poddaje, potem wszyscy to podejmują, więc śpiewają i modlą się do Matki Bożej, śpiewają pewnie litanie do Matki Bożej, pieśni maryjne. Czas mija, dni kolejne mijają, kolejne osoby umierają, ojciec Maksymilian nie umiera. Ojciec Maksymilian wraz z jeszcze z innymi kilkoma, którzy jeszcze pozostali przy życiu, zostaje dobity zastrzykiem z fenolu. Wiemy o tym chociażby ze zeznań pana Brunona Borgowca. Brunon Borgowiec, który po wojnie zeznał to, że on był tam w tym bloku, zajmował się zapisywaniem tych numerów więźniów, którzy zmarli, więc też wszedł do tego bloku razem z tym katem obozowym, który przyszedł dobić ojca Maksymiliana zastrzykiem z fenolu. Ojciec Maksymilian wtedy nie leżał, ale właśnie siedział na posadzce oparty o ścianę, podał rękę do tego zastrzyku, ale pan Borgowiec zaznaje, że nie mógł tego znieść, tej sceny, go wyszedł. Kat obozowy również wyszedł po chwili. Kiedy pan Borgowiec wszedł tam zaraz po tym do środka, ujrzał ojca Maksymiliana w takiej pozycji siedzącej, oparty o ścianę, oczy otwarte, wpatrzony w jakiś jeden punkt tam w tym miejscu, w tej celi. Twarz taka bardzo pogodna, rozpromieniona. I spełniło się jego pragnienie w tym momencie, pragnienie męczeństwa. Ciało zostaje zabrane ojca Maksymiliana i następnego dnia, 15 sierpnia, we wniebowzięcie Matki Bożej zostało spalone w piecu krematoryjnym. Ojciec Maksymilian umarł tak, jak żył. To znaczy, on pragnął się poświęcić dla Pana Boga jak najbardziej.
Jeśli żyjesz nie tak, jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
po której jesteś stronie? Takie fundamentalne pytanie wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Komentuje ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w ten ostatni niedzielny wakacyjny wieczór. I nie tylko to czas na podsumowanie wakacji, które mam nadzieję, że Wam się udały, ale wydaje się, że czas na podsumowanie tej pięknej mowy o chlebie życia, którą przez ostatnie kilka tygodni słyszeliśmy podczas niedzielnej Eucharystii. Takie krótkie przypomnienie, co wtedy się działo. Pan Jezus widzi ludzi, którzy Go słuchają, rozmnaża chleb i ryby, daje im jeść ponad 5000 mężczyzn, a jednocześnie, gdy widzi, że ci chcą Go obwołać królem, usuwa się w cień. Oczywiście Go szukają, proszą, żeby był przy nich, a On im daje piękną katechezę o chlebie życia. Mówi się wyraźnie, że Jezus w tym momencie wykłada to, co jest najważniejsze i wobec Jego słów oni już nie mogą pozostać obojętni. Dla nich ten przekaz jest całkowicie niezrozumiały. Jak to jest możliwe, żeby karmić się ciałem i krwią? Przecież to jest coś zabronionego, bo krew to symbol życia, Bóg ma tylko do niej prawo, a nagle ten Mesjasz mówi: karm się moim ciałem, karm się moją krwią. Dla nas, ludzi XXI wieku, ten symbol jest jak najbardziej zrozumiały. Wiemy, że chodzi o Eucharystię. Wiemy, że ten chleb i to wino, które staną się ciałem i krwią Chrystusa, są dla nas naprawdę ogromnym pokarmem. Pokarmem, który dodaje nam siły. I wielu z nas właśnie tak traktuje Eucharystię. Traktujemy Eucharystię jako najwspanialszy pokarm, który nam pomaga w naszej codzienności. Jest tym, co daje nam siły, gdy sobie nie radzimy. Albo jest umocnieniem, gdy wiemy, że zgrzeszymy i potrzebujemy kogoś, kto nas podniesie i powie: dasz radę. Taka właśnie jest Eucharystia. I wielu było świętych, błogosławionych, stygmatyków, którzy tak traktowali Eucharystię jako coś najpiękniejszego. Z jednej strony znamy pewnie historię Marty Robin, francuskiej mistyczki, która przez ponad 50 lat karmiła się tylko ciałem Chrystusa. Znamy historię młodego Carlo Acutisa, który mówił, że Eucharystia jest dla niego bezpośrednią autostradą do nieba. Piękne w ogóle słowa. Ale dla Żydów tamtych czasów to było ogromne zgorszenie, a Jezus wymagał od nich jawnego określenia. Określenia, żeby wiedzieli, po której stronie są. Czy wierzą Jego słowom jako Mesjaszowi? Czy może sobie te słowa naprawdę odpuszczają? Jak to się zdarza w naszym życiu? O tym za chwilę.
Przemieniamy się, gromadzi dzieci Twe.
Twoje dzieci.
Słowa Jezusa nie zawsze są przyjęte z otwartością i wiarą, tak jak powinny. W dzisiejszym fragmencie przecież chyba mamy najlepszy dowód, że mimo że Jezus mówi piękną naukę o chlebie życia, to nie wszyscy mają odwagę, żeby ją przyjąć. Wiedzą, że Jezus jest prawdziwym pokarmem, przecież słyszą to z Jego ust. Następnie słowa o Duchu Świętym, który daje życie i wreszcie podkreślenie, że to Ojciec Niebieski daje możliwość, aby uwierzyć w Niego jako Mesjasza. Nauka piękna, bardzo wymagająca, a jednocześnie pozwalająca zrobić krok do przodu. Co się okazuje? Że ludzie niekoniecznie chcą ją przyjąć. I zobaczmy ten największy paradoks. Są rozczarowani Jezusem i Jego nauką. Mimo że widzieli cuda uzdrowienia, mimo że słyszeli słowa o Królestwie Niebieskim, mimo że najedli się chleba do syta, to gdy Jezus mówi o najważniejszym chlebie, który daje zbawienie, daje życie wieczne, które jest wszystkim, oni mówią: nie, nie chcę tego. I Ewangelia świętego Jana, którą dzisiaj słyszeliśmy, podkreśla ten fragment, mówiąc: od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Można powiedzieć, Pan Jezus poniósł klęskę. Nie chcieli słuchać Jego nauki. A może niekoniecznie to była klęska? Może było to coś zupełnie innego? Bo zobaczmy, Jezus zwraca uwagę także na swoich uczniów, apostołów, tych, co byli najbliżej. I patrzy na każdego z nich i mówi: czy i wy chcecie odejść? Bardzo proste słowa. Już nie można być obojętnym. Już nie można powiedzieć sobie: dobra, zobaczymy, Panie Jezu, co nam pokażesz w życiu. Apostołowie muszą powiedzieć, czy idą za Jezusem, czyli robią kolejny krok w poznawaniu Jego, Jego nauki, w dostrzeganiu, że On jest Bogiem, Mesjaszem, czy sobie to wszystko odpuszczają. I podoba mi się, że w XXI wieku, w tym roku, w którym my żyjemy praktycznie, 2024, my też musimy się powoli określić, żebyśmy byli albo zimni, albo gorący, jak powie Apokalipsa świętego Jana. Żebyśmy powiedzieli: Panie Jezu, faktycznie wierzę, że jesteś ukryty w tym kawałku chleba, albo: Panie Jezu, ja sobie odpuszczam. Nie można już być letnim. Nie można chodzić do kościoła i przyjmować sobie od czasu do czasu kawałek opłatka, bo tak wypada. Nie, to już nie jest czas na opłatek. To jest żywy Jezus, który przychodzi do naszych serc. I potrzebujemy wiary, gdy nas atakują. Potrzebujemy nadziei, gdy nie mamy jej w codzienności. I potrzebujemy miłości, jakim symbolem jest Eucharystia. I powiem wam, że myślę, że każdy z nas musi się skonfrontować w tym tygodniu z tym pytaniem. I życzę sobie i wam, za każdym razem w sumie mam życzenie, ale dzisiaj jest takie szczególne, żebyśmy mieli w sobie tę odwagę, którą miał w sobie Szymon Piotr, który powiedział wyraźnie: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Wyznał, że nie ma zbawienia poza Jezusem. Uznał, że Jezus jest najwspanialszy. Och, niech Pan Bóg wam błogosławi w tym nadchodzącym tygodniu. Pochodźmy trochę z tym fragmentem Ewangelii w sercu. No i szczerze dajmy odpowiedź, bo o to chodzi. Jezus pragnie naszej odpowiedzi, naszego serca. I nie od jutra, ale od dzisiaj. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.
I z tym trudnym pytaniem pozostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.